Witajcie, kochani. Nie wiem jak wasze serca, ale moje jest pełne radości z powodu tego, że jesteśmy tutaj razem i spędzamy ten czas ze sobą i z naszym Zbawicielem. Dzisiaj kolejny prorok, Jonasz. Księga wyjątkowa, nie tylko dlatego, że czyta się jak taką powieść sensacyjną, jak powieść przygodową, ale ona jest wyjątkowa też dlatego, że nie jest typowym przekazem prorockim. Nie ma tutaj wizji, objawień, nie za wiele jest mowy o rzeczach przyszłych. Ta historia opowiada o słudze Bożym, który dostał konkretne zadanie, żeby pójść do pogan, zanieść im pewną nowinę od Boga. I w tym sensie ten prorok jednocześnie jest misjonarzem. Tak jak i my dziś mamy też to zadanie misyjne do wykonania. Dlaczego nie ma tutaj wieloryba, który jest symbolem tej księgi, tylko krzew? Wieloryb był tylko narzędziem w ręku Boga do wykonania pewnej pracy w sercu proroka. I ta kulminacja tej pracy na Jonaszowym sercu miała miejsce na końcu tej historii pod uschłym krzewem i tam będziemy dzisiaj zmierzać, bo nad naszym sercem Bóg dzisiaj pracuje tak, jak wtedy pracował nad sercem Jonasza. Co wiemy o Jonaszu? Już samo jego imię jest bardzo wymowne, bo Jonasz znaczy gołąb. I kiedy sobie o tym myślałem, nie mogłem nie pomyśleć o pewnym wydarzeniu z Księgi Rodzaju. Pamiętamy Noe z rodziną, zamknięty w arce nad bezmiarem wód, pływał. Zapasy żywności powoli się wyczerpywały, wysyłał kolejne ptaki, wracały, nic nie przynosząc. I za którymś razem Noe wysłał gołębia, który przyniósł świeżą gałązkę z drzewa oliwnego. I był to symbol nowego życia. Okej. Był to symbol nowego życia. I w tej księdze czytamy o Jonaszu, który jak ten gołąb został posłany do Niniwy z pewnym poselstwem, które skutkowało nowym życiem. Był synem Amitaja. O jego ojcu nie wiemy nic, poza tym, że miał na imię Amitaj. Jonasz wychował się w miejscowości Gad Hefer. To jest taka wioska leżąca około 3-4 kilometrów od Nazaretu, więc wychowywał się w okolicach tych samych, co Jezus. Datuje się powstanie tej księgi na około 760 rok przed naszą erą. I tutaj niektórzy badacze kojarzą to z zaćmieniem słońca, które miało miejsce w roku 763. No bo tłumaczą to sobie w ten sposób, że coś musiało zrobić wrażenie na mieszkańcach Niniwy, skoro tak zareagowali. No i zaćmienie słońca to wydaje się być właśnie czymś takim, ale Biblia wcale o tym nie wspomina, co znaczy, że to zaćmienie słońca nie miało nic do rzeczy. To nie o to chodziło. Jonasz żył w czasach, kiedy panował Jeroboam II w Izraelu. Na ten temat więcej mówił brat Gabriel przy okazji omawiania Księgi Amosa. To były czasy generalnie dobrobytu. Państwo izraelskie dźwigało się po tym, jak we wcześniejszym wieku podupadło, utraciło część terytoriów. Teraz te terytoria były odzyskiwane. Odzyskiwano kontrolę nad szlakami handlowymi, więc generalnie państwo zostało odbudowane, znów było silne, społeczeństwo było bogate, tylko że to się w ogóle nie przełożyło pozytywnie na więź z Bogiem. Wręcz przeciwnie, oni od Boga zaczęli się oddalać. W tym czasie Jonasz działał jako prorok, działał skutecznie. W drugiej Księdze Królewskiej czytamy o tym, że niejednokrotnie zapowiadał różne wydarzenia korzystne dla Izraela i to się wypełniało. Bóg używał go i potwierdzał to, że to, co Jonasz przekazuje, jest prawdziwe, pochodzi od Boga. I to były takie rzeczy miłe i dla Jonasza, i dla Izraelitów, bo to wszystko, co przekazywał, co prorokował, zwiastowało dobre rzeczy dla Izraela, tak, w tym wymiarze doczesnym. Co się działo dookoła? Było oczywiście Imperium Egipskie, które w tym okresie trochę podupadło. Z drugiej strony rosło w siłę Imperium Asyryjskie. Chociaż Biblia nie wymienia nazwy króla, którego ta historia dotyczy, to w materiałach źródłowych można tego króla odszukać. To był Aszurdan III i po nim panował jego brat Aszur-Nirari V. Wiemy o tych władcach tyle, że jak na władców asyryjskich byli wyjątkowo spokojni i pokojowo usposobieni. Do tej myśli jeszcze wrócimy. Później ten młodszy z braci został odsunięty dosyć brutalnie od władzy i pojawia się nieco później Tiglat-Pileser, znany nam z Biblii, już brutalny władca i wszystko w Asyrii wraca do tej przykrej normy. Więc takie jest tło. Tutaj, żeby jeszcze zobrazować to, mapka z tamtego okresu, ten kolor ciemnozielony to jest Imperium Asyryjskie z czasów poprzedzających działalność Jonasza. Widzimy, że jeszcze ziemie izraelskie nie są zajęte przez to imperium, aczkolwiek już w tym czasie władcy Izraela składali daninę Asyryjczykom. Tak, okupywali im się, żeby ich tereny nie zostały zajęte. Ten kolor jasnozielony to jest sytuacja kilkadziesiąt lat po działalności Jonasza, kiedy państwo asyryjskie było u szczytu potęgi, zajmując nawet Egipt. Rzecz się rozgrywa między ziemiami Izraela. Tam mamy taką plamkę żółtawą z napisem Judea. Nieco poniżej mamy Tars, który jest u góry mapy, tam powyżej Cypru, w tym narożniku Morza Śródziemnego. I mamy Niniwę, która jest tak bardziej po prawej stronie tego ciemnozielonego pola. Więc tak mniej więcej to wygląda geograficznie. Dzisiaj zajmiemy się trzema głównymi myślami z tej księgi, chociaż oczywiście tematów można by wyciągnąć wiele, ale nie ma czasu, żeby wszystkim się zająć. Więc myśl pierwsza z tych najważniejszych, znajdujemy w tej księdze zapowiedź Chrystusa jako znaku rozpoznawczego. W jaki sposób? To wytłumaczymy za chwilę, bo na pierwszy rzut oka nie jest to takie oczywiste, ale Jezus, jak to miał w zwyczaju, otworzył przed nami księgi, abyśmy je zrozumieli. Tłumaczył to swoim uczniom i nam również. Myśl druga to jest właśnie to poselstwo o sądzie, to, z czym Jonasz został posłany do Niniwy, ale temu poselstwu o sądzie towarzyszyło też opamiętanie i zbawienie dla pogan. Myśl jak najbardziej nowotestamentowa. To brzmi jak Ewangelia. I trzecia myśl, którą dziś się zajmiemy, to serce sługi Bożego. Temu poświęcimy najwięcej uwagi, bo to najbardziej dziś nas dotyczy. Pierwsza myśl, zapowiedź Chrystusa. Tutaj dużo nie ma co mówić. Przytoczymy słowa Jezusa, kiedy chodził po ziemi, nauczał. Ludzie chodzili za nim. No i przyzwyczaili się, że tam, gdzie jest Jezus, to się dzieje. Tak, są uzdrowienia, są cuda, jakieś spektakularne rzeczy. No i tak oczekiwali, że te znaki będą mu towarzyszyć. Niektórzy wręcz chcieli go przetestować, że jak jesteś Synem Bożym, no to pokaż. I wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on, czyli Jezus, odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy wystaną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza opamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Widzimy więc, że to, co z samej lektury Księgi Jonasza może nie jest oczywiste, Jezus nam tłumaczy, że to była zapowiedź, w jaki sposób dokona się dzieło zbawienia, że Mesjasz, który przyjdzie przynieść zbawienie, będzie musiał być złożony na 3 dni w grobie. I tak jak w Księdze Abdiasza mieliśmy zapowiedź, gdzie dokona się to zbawcze dzieło, że będzie to na górze Synaj w Jerozolimie, to Księga Jonasza mówi, zapowiada, w jaki sposób to się odbędzie. To jest niesamowite, że na setki lat przed tymi wydarzeniami Bóg w szczegółach podawał, gdzie, kiedy, w jaki sposób. I teraz dochodzimy do drugiej myśli, do tego poselstwa, które Jonasz miał przekazać mieszkańcom Niniwy. Ja nie będę czytał tego slajdu, możecie sobie przeczytać. Ogrom cierpienia, jaki kryje się za tym tekstem, jest taki, że człowiek może tylko milczeć. Ten tekst charakteryzuje, kim byli, jacy byli Asyryjczycy, mieszkańcy Niniwy, bo Niniwa była ich stolicą. Nie byli to tacy pokojowo nastawieni Indianie zbieracze, którzy powitali białych ludzi w Ameryce. To były bestie w ludzkiej skórze. Ten napis to jest oryginalna inskrypcja z czasów poprzedzających działalność Jonasza. W sposób trwały zapisana, no i przetłumaczona, żebyśmy mogli zrozumieć. Natomiast to jest oryginalny tekst jednego z królów asyryjskich, który nie tylko czynił te rzeczy, czy jego żołnierze na jego rozkaz, ale on się tym chlubił. Dzisiaj, kiedy patrzymy na oprawców, czy z II wojny światowej, czy współczesnych, oni starają się raczej tuszować sprawę. Oni robią różne rzeczy okrutne, ale starają się, żeby to nie wyszło na jaw. Asyryjczycy nie mieli takich skrupułów. Oni wręcz się chlubili tym, że tak wielkie cierpienie zadawali innym ludziom. Oni byli znani z tego, że atakowali wszystkich dookoła cały czas, podbijali jak tylko mogli tereny, burzyli miasta, a z ludnością robili to, jak tutaj czytamy, robili też jeszcze gorsze rzeczy. I do takich ludzi Bóg posyła swojego sługę, człowieka wierzącego. To poselstwo jest zapisane w księdze, którą mam nadzieję wszyscy przeczytali przed dzisiejszą środą. Bóg mówi do Jonasza: wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Później, kiedy wielka ryba wypluła go na ląd, to poselstwo, to polecenie jest powtórzone. I następnie, kiedy Jonasz doszedł do tego miasta, wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Zapowiedź sądu, sprawiedliwego sądu Bożego. Ale jeżeli ktoś by myślał, że Bóg tylko zapowiada, że kogoś zniszczy, koniec, kropka, i nie daje żadnej szansy, to by się mylił. Bo Bóg w Starym Testamencie był tak samo miłosierny, jak widzimy go w naszych czasach, w czasach Nowego Testamentu, bo to jest ciągle ten sam Bóg, który był, jest i będzie sprawiedliwy i miłosierny jednocześnie. I to, że temu poselstwu o sądzie towarzyszyła też nadzieja i możliwość ratunku. Potwierdza reakcja władcy Niniwy i ludu Niniwy, a także słowa samego proroka Jonasza. Oni doskonale rozumieli, że to nie jest taka bezwarunkowa zapowiedź zagłady, ale że jest droga ratunku. Jeżeli chodzi o proroka, to powiedział tak, kiedy już Niniwa się nawróciła, to Jonasz powiedział tak: wiedziałem bowiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. To dlatego on nie chciał iść do Niniwy, bo on doskonale znał Boga i doskonale wiedział, jak ta historia się skończy, zanim tak na dobre się zaczęła. Znał Boga i wiedział, że jeżeli ci ludzie opamiętają się, to Bóg im wybaczy. On wiedział to doskonale. I idąc tam, zwiastując sąd, on wiedział, że temu towarzyszy też możliwość opamiętania się i łaska Boża. Gdyby to było tylko ogłoszenie zagłady dla Niniwy, to on by tam od razu poszedł, może nawet by pobiegł, bo on tych ludzi miał o nich jak najgorsze zdanie. Nie lubił ich, delikatnie mówiąc, i on chętnie by widział ich zagładę. Ale nie to było w sercu Boga. I Jonasz doskonale to wiedział. A reakcja mieszkańców Niniwy, ich władca wydał takie polecenie poddanym: niech włożą w osiennicę zarówno ludzie, jak i bydło. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Niech każdy zawróci swojej drogi złej, czyli niech każdy się opamięta. Niech każdy odwróci się od tego złego życia, które prowadzi, tych złych uczynków, obojętnie czy to jest mały, czy duży. Czy chodzi o nas jako o społeczeństwo, mieszkańców Niniwy, Asyryjczyków, czy chodzi o każdego człowieka indywidualnie. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i woła do Boga. I Bóg odpowiedział. Ulitował się nad nimi i nie musieli ginąć. Dostali nowe życie. I trzecia myśl, serce sługi. Jaki jest punkt wyjścia? Widzimy sługę Bożego, człowieka Bożego, człowieka wierzącego, który prowadzi owocną, skuteczną służbę dla Boga, dla zboru, no, tej społeczności Izraelitów. Bóg się przyznaje do tej służby i wydaje się, że wszystko jest fajnie. To jest człowiek, który zna Boga, ma z nim dobrą relację, ale w pewnym momencie Bóg wydaje mu polecenie. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów. To poselstwo. I zaskakuje reakcja Jonasza, bo on się nie podrywa z taką radością: dobrze, to idę, wspaniałą rzecz zrobimy. Jakie wielkie dzieło, do takiego wielkiego dzieła Bóg mnie powołał. To nie taka reakcja. Jak zareagował Jonasz? Wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Jonasz wiedział, że z Bogiem w takich kwestiach to nie ma co dyskutować. Bo jeżeli Bóg postanowił coś, to tak się stanie. Wiedział, że Boga nie przekona do tego, żeby zmienił zdanie. Wiedział, że jeżeli wejdzie w dyskusję z Bogiem, to się skończy tak, że albo on, Jonasz, będzie musiał zmienić swoje poglądy i przyjąć Boże poglądy, albo dojdzie do konfrontacji, albo utraci więź z Bogiem. Więc on próbuje taką trzecią drogę. Jak wiecie, jak uczeń w szkole nabroi, to co potem robi? Tak boczkiem, gdzieś za rogiem, żeby nauczyciel go nie namierzył. Żeby go nie okrzanił, nie zwrócił mu uwagi, nie zdyscyplinował. I tak przez parę dni się pochodzi, może się rozejdzie po kościach. To samo w domu, jeżeli dziecko nabroi, to co robi? Znika z oczu rodzicom. Wychodzi na podwórko, zamyka się w swoim pokoju, nagle sobie przypomina, że ma dużo lekcji do odrobienia, i jest cichutkie jak myszka. I Jonasz właśnie przyjął taką postawę. Bóg coś chce, ja tego nie chcę. No Bóg może chce, ale ja absolutnie. Więc po angielsku sprzed oblicza Bożego hodu. No i wymyślił, że uda się do Tarsiszu. Tarsisz, są dwie opcje. Jedni utożsamiają to z miastem Tars w Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. I to jest najbardziej prawdopodobne. A inni utrzymują, że chodzi o bliżej nieznane miasto albo region gdzieś tam w Hiszpanii. Raczej należy przyjąć, że chodzi tutaj o miasto Tars. I za chwilę zobaczymy, jak to wyglądała ta podróż. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do tej takiej postawy unikania odpowiadania na Boże, na to, co Bóg mówi. To jest taka postawa bezpieczna, tak? Żeby to zobrazować, już nie sięgając kilka tysięcy lat wstecz do czasów Jonasza, zobaczmy, jak to czasami działa dziś w Kościele, w zborze. Można zaobserwować takie zachowania, że nabożeństwo się jeszcze dobrze nie skończy, a już ktoś myk, żeby nie zostać, nie porozmawiać, bo a nuż ktoś poprosi, żeby się w coś zaangażować, a nuż ktoś zaprosi na grupę domową, a nuż Bóg coś wymyśli. I wtedy będę musiał odpowiedzieć tak albo nie, a jak sobie tak po cichu wyjdę, nie ma problemu. Tak, jest jakiś temat do załatwienia w zborze, jakaś trudna sprawa. Po angielsku niech inni się tam szarpią, a ja poczekam, jak się sprawa potoczy. Jak się wyjaśni, to wtedy wrócę. No i teraz wracając do podróży. Tutaj trzeba zauważyć, że od tego, czy jesteśmy Bogu posłuszni, czy nie, wiele zależy, bo nasza postawa wpływa nie tylko na nas, ale też na innych ludzi. Zobaczcie, Jonasz nie chciał pójść do Niniwy i gdyby ostatecznie się uparł i tak by się skończyło, Niniwa nie zostałaby uratowana. Kiedy Jonasz płynął tym statkiem do Tarszysz, z powodu jego nieposłuszeństwa zagrożone zostało życie żeglarzy, bo to z jego powodu przyszedł sztorm, który o mało nie zatopił tego statku. I dzisiaj, kiedy my nie jesteśmy posłuszni Bogu, to wpływa na innych. Często negatywnie. Tutaj też możemy zobaczyć, znowu wracając do tych kolorów, ten ciemnozielony kolor oznacza, że kiedy Jonasz szedł do Niniwy, Asyria jeszcze nie zajmowała terenów Izraela i Judy. Aczkolwiek, tak jak pamiętacie wykład z Księgi Amosa, Bóg posyłał już poselstwo do Izraela, żeby się opamiętali, bo inaczej czeka ich kara, czeka ich sąd, że Bóg ich dociśnie, żeby ich zwrócić ku sobie. I to narzędzie dociskowe od północy właśnie się zbliżało w postaci Asyrii. Ale przez to, że ostatecznie Jonasz tam dotarł i mieszkańcy Niniwy się opamiętali, ten napór Asyrii został zatrzymany na okres jednego pokolenia. Bo kiedy ci dwaj władcy, o których wcześniej wspominałem, opamiętali się, Asyria zaprzestała podbojów. To wprowadziło pokój w regionie, a Izraelitom dało okres jednego pokolenia na to, żeby opamiętali się, żeby to, co Bóg zapowiedział, że się stanie, aby ich skarcić, żeby to nie przyszło. Oni z tej szansy nie skorzystali, ale na pewien czas Bóg zatrzymał Asyryjczyków w swoim miłosierdziu. Później, kiedy rządy tych dwóch władców się skończyły, zobaczcie, co się stało. Asyria zajęła nie tylko tereny Izraela, Judy, ale nawet Egipt. I nie było zmiłowania. I dzisiaj niektórzy mówią, że coś trwa za długo, że Bóg zwleka. No, Bóg zwleka z powodu swojego miłosierdzia, daje czas na opamiętanie. I tu w historii Jonasza doskonale widać właśnie takie działanie Boże. Kiedy on zatrzymał to imperium po to, żeby dać czas na opamiętanie. Znamy dosyć dobrze rządy królów asyryjskich i to jest dosyć nudna lektura, bo którego króla by się nie wzięło, to każdy prawie rok po roku wyprawa wojenna, mordowanie, zajęcie sąsiednich miast, królestw i tak dalej. A jak weźmiemy tych dwóch władców, nie ma. W wykazie lat ich panowania nie ma takich zmianek. Są natomiast wzmianki, że sprawy z sąsiednimi miastami, państwami załatwiali przy pomocy traktatów pokojowych. Co oczywiście powodowało, że niektórzy urzędnicy asyryjscy, bo zachowały się do dzisiaj jakieś listy, wzmianki, uważali tych władców za po prostu słabych. No bo nie atakowali, nie mordowali, no słabi władcy. Ale to nam dowodzi, że rzeczywiście w ich sercu nastąpiła przemiana. Oni się opamiętali i te pokojowe rządy dwóch władców, jeden po drugim, dowodzą tego działania Bożego. To jest niesamowita rzecz. A później przychodzi Tiglat-Pileser, który nie słyszał tego poselstwa Jonasza i znowu te roczniki wylistowują kolejne podboje, mordy, ataki i tak dalej. Tutaj z Izraela, tam gdzie Jonasz startował do Niniwy, jest około 1300 kilometrów. Ta droga nie biegła tak po skosie w linii prostej, no bo prowadziłaby przez pustynię. Trzeba było jak za czasów Abrahama, patriarchów, iść najpierw do góry i potem odbić w prawo tym żyznym półksiężycem. I pierwszą część drogi można było odbyć albo lądem, z południa na północ, wzdłuż brzegu morskiego, albo wsiąść na statek i popłynąć. Wysiąść tam w tym górnym narożniku Morza Śródziemnego i ostatni odcinek drogi tak w prawo na, po linii prostej przejść na pieszo. I tutaj się pojawia pewna myśl, która nie jest oczywista, kiedy się czyta suchy tekst, a kiedy się spojrzy na mapę, to taka myśl się pojawia, że przez pierwszy odcinek, dosyć długi, i Jonaszowi, i Bogu było niby po drodze. Bo zamiarem Jonasza było dać dyla do Tarsu. I przez pewien czas mógł udawać przed sobą, przed Bogiem, przed innymi, że on w zasadzie to tak wykonuje tą Bożą wolą. A w ostatniej chwili tak myk. I to jest też taka ciekawa postawa, którą można i dziś zaobserwować, że czasami człowiek wierzący łapie się w coś takiego i funkcjonuje na zasadzie, dopóki z Bogiem jest mi po drodze, to wszystko fajnie. Ale w pewnym momencie te drogi się rozchodzą i tam już udawać nie można. I dwa takie przykłady. Może być człowiek, który idzie do seminarium, do jakiejś szkoły teologicznej, no bo chce się przygotować i później prowadzić zbór, zostać pastorem. Tak, jak będzie po szkole biblijnej, to będzie na legalu pastorem, będzie miał licencję. I z jednej strony Bóg potrzebuje ludzi, którzy będą troszczyli się o zbór, będą prowadzili pracę duszpasterską, potrzebuje pastorów. Z drugiej strony taki człowiek może kierować się czymś trochę innym. On po prostu wie, jak powinno być, a jak będzie pastorem, to już będzie mógł zadbać o to, żeby tak było. I będzie mógł innym mówić, że to ma być tak, ma być siak. I niby w tym pierwszym okresie jest im po drodze, i Bogu, i takiemu człowiekowi, ale cel jest zupełnie inny. I podobnie na przykład muzycy. Tak, w kościele jest potrzeba, żeby byli ludzie uzdolnieni muzycznie, uzdolnieni wokalnie, no ale jest z jednej strony Bóg, takich ludzi chce użyć, po to ich obdarował, żeby oni usłużyli w zborze, pomogli zborowi uwielbiać. Ale u niektórych ludzi też jest taka intencja, że dla nich muzyka jest ważna i oni po prostu chcą realizować się muzycznie, mają potrzebę, żeby wystąpić przed innymi ludźmi. Przy okazji też mogą forsować swoje jakieś tam preferencje muzyczne i niby jest trochę po drodze, ale cel jest inny. To tylko takie spostrzeżenie wynikające z tej historii Jonasza. Tak mniej więcej wyglądały statki, które wówczas pływały w tym rejonie. One mogły być trochę większe, trochę mniejsze. Te końcówki na dziobie, na rufie mogły być różnie zdobione, ale mniej więcej tak wyglądały te statki. I takim statkiem Jonasz uciekał przed Bogiem, ale zapomniał o jednej rzeczy. Przed Bogiem nie da się uciec. Nie da się schować. I mamy piękne słowa w Psalmie 139. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim, dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła zorzy rannej i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. No, jakby się ktoś wypowiedział na temat tej sytuacji z Jonaszem. No, choćbym chciał schować się na krańcu morza, po drugiej stronie tego Morza Śródziemnego, to nawet tam dosięgnie go prawica Boża. Więc plan może i dobry, ale z góry skazany na niepowodzenie. Tu jeszcze drugi rzut takiego statku kupieckiego z tamtych czasów. Dlaczego? Jeszcze raz, tu chciałbym zwrócić uwagę na tę część po lewej stronie na dole, ten dziób, bo tam mamy jakby przekrój kadłuba. Widzimy, że pod pokładem jest przestrzeń na towary. I to była taka przestrzeń ciasna, niewygodna, tam nie można było się nawet wyprostować. Między tymi towarami trzeba by było się przeciskać, a jeszcze niżej była taka zęza, gdzie były kamienie balastowe, żeby wyważyć okręt. Tam też w razie jakichś przecieków między deskami zbierała się woda. W historii Jonasza czytamy, że kiedy płynąc do tego Tarszisz nastała burza. On zszedł na sam dół statku. No i może to oznaczać, że wszedł tam pod pokład do tej ładowni i gdzieś tam między tymi garami, tobołkami się do tego snu układał. Tam było ciemno, pomieszczenie nieoświetlone, to nie była stena line. Ale też istnieje możliwość, że on się wcisnął tam na sam dół, na te kamulce. Tam najlepiej było się schować. Nie wiemy, na którym z pokładów sobie spał, ale drzemał. Bo Bóg nie zostawił go w spokoju w czasie tej ucieczki. Bóg dalej z nim rozmawiał. Bóg mówi i często mówi bardzo głośno, w sposób przekonywujący. Gabriel ostatnio mówił o ryku lwa. Jesteśmy w Gdańsku, kto był w zoo, wie, jak lew potrafi zaryczeć, ale ryk fal morskich w czasie sztormu przewyższa wszystko. To jest przygniatający dźwięk. Kto miał okazję być na małym drewnianym statku w czasie sztormu na Bałtyku, to wie. To jest potworny ryk. I w ten sposób Bóg zaczął mówić do Jonasza. Chłopie, co ty robisz? I było to na tyle głośne i czytelne, że nawet ci żeglarze, którzy Boga nie znali, zrozumieli, o co chodzi. W tej historii czytamy, że ci żeglarze wyczaili, że to nie jest zwykły sztorm, że za tym sztormem musi być gniew Boga, że to Bóg mówi. I nawet wiedzieli, że to jest głos, który się upomina o jakiegoś człowieka, który jest na pokładzie. Jonasz doskonale wiedział, o co chodzi. Bo to, że on spał w czasie sztormu, to nie znaczy, że on sobie uciął drzemkę i sztorm wtedy przyszedł w czasie snu i on się po prostu nie obudził. Czytamy, że sztorm już szalał i podczas tego szalejącego sztormu Jonasz dopiero wtedy zszedł pod pokład i zasnął. Dlaczego tak zrobił? Bo nie chciał słuchać głosu Bożego. Jak trzeba zamknąć swoje uszy i zatwardzić swoje serce, żeby nie słuchać, jak Bóg do nas woła? To jest niesamowite. I czy dziś tak nie jest? Czy człowiek wierzący, sługa Boży, czasami nie zatyka sobie tych uszu, bo nie podoba mu się to, co Bóg mówi? Mówi na przykład do młodego człowieka: widzę ciebie na polu misyjnym, wyjedź. Jesteś sprawny, mądry, znasz mnie, jedź gdzieś tam do Burkina Faso albo w inne miejsce, opowiedz o mnie. Co robi młody człowiek? Ale przecież ja chcę założyć rodzinę, chcę mieć żonę. Albo zrobić karierę. Bóg mówi do seniora: zobacz, jest nowy człowiek w zborze. Zaopiekuj się nim, zaproś go, porozmawiaj, wprowadź go w drogę pańską, żeby mnie poznał, bo przecież nawrócenie to jest tylko początek. Potem Bóg chce w nas ukształtować swoje serce. I my w tym procesie mamy współdziałać z Bogiem. Ja już swoje zrobiłem przez tyle lat. Ja teraz będę odpoczywał. Mamy kogoś, kto dysponuje środkami finansowymi i Bóg pobudza go w sercu: słuchaj, wesprzyj tam jakąś misję. Jest misjonarz w jakimś tam kraju. On tam wykonuje fajną pracę, ale potrzebuje środków, żeby ją kontynuować. Jest służba charytatywna w zborze, są różne potrzeby. Daj, nie zamykaj tego portfela. Nie. Ja mam swoje potrzeby, ja mam swoją rodzinę, którą muszę się zająć. Bóg do każdego z nas mówi: daj świadectwo. I tu nie trzeba żadnego objawienia ani proroctwa. To wynika ze Słowa Bożego. Każdy z nas ma dać świadectwo na bieżąco. Nie, tej osobie nie powiem, bo ja go nie lubię. Jeszcze się nawróci, przyjdzie do zboru i będę musiał z nim na nabożeństwach być. Bóg mówi głośno i wyraźnie: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Ale nie bierzmy Słowa Bożego tak dosłownie. Słońce zaświeciło. Idziemy na plażę. Trzeba skorzystać. A dzieci patrzą, co robi tatuś i mamusia, gdzie prowadzą, i się uczą, jak można lekceważyć Słowo Boże. Jak można nie słuchać Boga. Można by tak długo wymieniać, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Tutaj ta postawa Jonasza uczy nas, jak nie postępować. I dalej czytamy że Bóg, widząc ten opór ze strony Jonasza, stwierdził, że musi przemówić w inny sposób. Wyznaczył wielką rybę, żeby połknęła Jonasza i tam znalazł się w sytuacji bardzo nieprzyjemnej. Nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak on się tam czuł we wnętrzu tej ryby, razem z jakąś treścią pokarmową i tak dalej. I tam dopiero przychodzi na Jonasza otrzeźwienie. Co on robi, w jakim miejscu się znalazł, co on stracił, nie słuchając Boga. Jestem wygnany sprzed Twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Zdał sobie sprawę, że stracił tą łączność z Bogiem. A tak na marginesie, on sam uciekł, a tutaj mówi, jestem wygnany. Jak to optyka człowieka się zmienia. Ale chodzi o to, że wreszcie oprzytomniał, zawołał do Boga, był już bliski śmierci, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. Pan mnie wysłuchał, u Pana jest wybawienie. Czyli jakby przychodzi to opamiętanie i odnowienie więzi z Bogiem. Niestety, jak później wiemy, tak nie do końca. I teraz to, że on okazał skruchę w tej sytuacji i okazał posłuszeństwo, bo ostatecznie, kiedy ta wielka ryba go wypluła, poszedł do tej Niniwy, chociaż ciągle nie chciał. To spowodowało, że on stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy. I o tym też czytamy w Ewangelii Łukasza, jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwijczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. I zastanawiałem się, co znaczy, że Jonasz był znakiem. To się wiąże też z odpowiedzią na pytanie, jak to się stało, że obcy, nikomu nieznany, jakiś przypadkowy człowiek przyszedł do tej Niniwy, gigantycznego miasta, 3 dni trzeba było iść, żeby to miasto przejść, setki tysięcy mieszkańców i jakiś jeden człowiek pojawia się na ulicach, zaczyna coś mówić, a oni zaczęli go słuchać. W różnych materiałach źródłowych, między innymi w aktach admiralicji brytyjskiej, istnieje wzmianka o niejakim Jamesie Bartleyu, marynarzu, który w 1891 roku został połknięty przez kaszalota, wielką rybę. Według świadków spędził we wnętrzu tego kaszalota około 36 godzin. Wydobyto go z żołądka, bo tego kaszalota jakby upolowano, rozcięto i kiedy rozcięto żołądek, tenże James Bartley został wydobyty stamtąd. I on później jeszcze żył przez jakiś czas, kilkanaście lat, ale co charakterystyczne, to, że on przebywał we wnętrznościach kaszalota spowodowało, że jego wygląd był mocno odmieniony. Jego skóra była biało-fioletowa, taka sina i to było trwałe. Ten człowiek wyłysiał, miał też problemy ze wzrokiem, gałki oczne trochę zostały uszkodzone. I pomyślałem sobie, że Jonasz, kiedy został wypluty przez tą rybę, to musiał nieźle wyglądać. I kiedy przyszedł do Niniwy, na pewno zwracał na siebie uwagę. Stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy. I nie zaćmienie słońca, ale Jonasz i to, co mówił. Wiemy, że mieszkańcy Niniwy się opamiętali, nawrócili do Boga, zawołali do Boga, ale historia tu się nie kończy. Byłoby fajnie, gdyby tu się skończyła, prawda? Sukces. I to jaki? Mąż Boży, jeden człowiek przychodzi, mówi poselstwo Ewangelii, całe miasto, cały naród się nawraca. Wszyscy się cieszą, happy end. Ale tak nie jest, ponieważ nawrócenie mieszkańców Niniwy, to był tylko jeden cel Boga. Ale Bóg miał w tej historii jeszcze drugi cel. Chciał ukształtować serce Jonasza w taki sposób, aby było podobne do serca Bożego. Bo Bóg chce nie tylko, żebyśmy się nawrócili i mieli życie, ale chce, żebyśmy byli tacy, jak On, podobni Jemu. Żebyśmy cieszyli się z tych samych rzeczy, myśleli w ten sam sposób. I kiedy Jonasz zobaczył, że tani mieszkańcy Niniwy się nawrócili, bardzo mu się to nie podobało, rozgniewał się i rozgniewał się z tego powodu, że Bóg okazał miłosierdzie. Czy nam to coś przypomina z czasów nowotestamentowych? Idzie Jezus ze swoimi uczniami przez kraj Samarytan i w jednej wiosce nie chcieli go przyjąć, nie chcieli go przenocować. Jak zareagowali uczniowie? Czy mamy ściągnąć ogień z nieba? I co powiedział Jezus? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie o to mi chodzi, żeby tych ludzi zgubić. Chodzi mi o to, żeby ich uratować. I Bóg pyta Jonasza, no czy słusznie się tak gniewać? Zwraca mu uwagę, że jego postawa jest nieprawidłowa. Nie tak ma myśleć dziecko Boże, sługa Boży. I co robi Jonasz? Po angielsku usuwa się ze sceny, wychodzi z Niniwy, idzie sobie gdzieś tam na wzgórze obok tego miasta, zachowuje się podobnie jak na początku historii. I co więcej, czytamy, że usiadł tam sobie, żeby zobaczyć, co się będzie działo w mieście. Może nie wytrwają, może jednak ten ogień z nieba na nich spadnie. I potem jest ten moment, kiedy Bóg spowodował, że ten krzew wyrósł. Jonasz się ucieszył, potem przyszedł robak i krzew usechł. I znowu Jonasz zagniewany, Bóg podejmuje kolejną próbę. Czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? I tu już Jonasz nie wytrzymał, odpyskował Bogu. Słusznie. Słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Zobaczcie, jaki ładunek negatywnych emocji musiał być w tym człowieku, że on w taki sposób odpowiedział Bogu. Jakie rozdarcie musiało być w jego sercu, w jego duszy, pomiędzy tym, co Bóg chciał w nim ukształtować, a pomiędzy tym, co on chciał. I Bóg pokazuje mu teraz już nie tylko, że jego postawa jest niewłaściwa, ale że jest zupełnie idiotyczna, jest nie taka. Ty żałujesz krzewu rycynowego, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. I znowu przypominają nam się słowa, postawa, serce Jezusa. Kiedy umierał na krzyżu, powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, bo nie potrafią rozróżnić pomiędzy tym, co prawe, a tym, co lewe. Tutaj Bóg pokazał po raz kolejny Jonaszowi, jakie serce chce w nim widzieć. I jak chce, żeby patrzał na ludzi, nawet na tych bandytów, na tych Asyryjczyków, tych oprawców. Oni tacy są, bo nie rozumieją. Nie potrafią rozróżnić między tym, co dobre, a tym, co złe. I zobaczcie, że na przykładzie proroka Jonasza, a to dotyczy też nas. W niedzielę brat Gabriel miał kazanie, gdzie w sposób obszerny i bardzo piękny tę prawdę wypowiedział. Nie będę tego powtarzał, można odsłuchać sobie to niedzielne kazanie jeszcze raz, że prorok to jest ktoś, kto zna Boga, bo z nim przebywa, rozmawia, chodzi z Nim, czyni Bożą wolę. Prorok to jest ktoś, kto ma właśnie tego Boga pokazać innym ludziom, ma objawić im prawdę o Bogu. Prorok ma wprowadzić pogan w prawdę, w poznanie Boga i też pokazać drogę ucieczki. I wreszcie prorok to jest ktoś, kto się raduje z tego zbawienia każdego człowieka. Raduje się z tego, co jest radością Boga, naszego Pana. I o ile Jonasz te pierwsze punkty spełnił, o tyle w czwartym punkcie zupełnie zawalił sprawę. Bo Bóg chce w każdym z nas ukształtować serce czyste, szczere, doskonałe. Serce, które będzie podobne do serca Bożego. Mamy postępować w szczerości przed Bogiem. Mamy wypełniać Jego wolę, realizować Jego cele, nie nasze. I robić to z radością. To są piękne słowa z Ewangelii Jana. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Zobaczcie, jak inaczej wyglądałaby ta historia, gdyby było tak, że Jonasz radował się zbawieniem. Ludzie z Niniwy by się cieszyli, że dostąpili łaski przebaczenia. Jonasz by się cieszył, że tak się stało, a Bóg, widząc radość Jonasza, bardzo by się cieszył. I ta radość byłaby wówczas jaka? Zupełna. I to, że tak często Bóg wyznacza nam różne cele, nawołuje nas do tego, żebyśmy żyli według Jego przykazań, czynili Jego wolę, to nie robi tego po to, żeby nas potem osądzać, zrobiłeś, nie zrobiłeś, ale po to, żeby w nas była radość Boża. Kiedy Bóg coś czyni dobrego, raduje się i Bóg chce, żeby ta Jego radość była w naszym sercu, bo wtedy my będziemy szczęśliwi. To jest piękna myśl zawarta w tej księdze Jonasza. Niechaj nam ona towarzyszy, abyśmy każdego dnia pamiętali o tym, że Bóg chce w nas dziś ukształtować serce, które będzie odwzorowaniem Jego serca. Amen.